trzecia godzina poranka wnet właśnie się zaczęła, 9.01, ciąg dalszy przeglądu prasy, zapraszamy. Rzeczpospolita, komentarz Jerzego Haszczyńskiego. Serbów ukarano, co z innymi. Jeden z największych zbrodniarzy wojennych, Ratko Mladić, został przez Trybunał w Hadze skazany na dożywocie. Sprawiedliwość tym razem dogoniła sprawcę, zanim umarł. Komentator zwraca uwagę, że właściwie wśród skazanych przez Trybunał Sprawiedliwości w Hadze są przede wszystkim Serbowie, mało jest i przedstawicieli innych narodowości, a przecież tam mordowali się nawzajem wszyscy. Pewnie dlatego, że Serbowie przegrali starcie z Zachodem i stali się łatwym celem rozliczeń. Nie jest to jednak odpowiedź, która pozwala ze spokojem myśleć o wymierzaniu sprawiedliwości na świecie. Dziennik Gazeta Prawna, niemiecki pad sprzyja Macronowi. Szefowa polskiego rządu Beata Szydło rozpoczyna dziś wizytę we Francji, a tymczasem prezydent Francji, w momencie kiedy pani kanclerz Merkel ma kłopoty wewnętrzne, wyrasta na lidera strefy euro. O czym będzie rozmawiać pani premier w Paryżu, o tym zapewne się dowiemy. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Stany dodają nam gazu. PGNiG zrobiło kolejny krok, żeby za 5 lat wycofać się ze współpracy z rosyjskim Gazpromem. Spółka jest pierwszą firmą z naszego regionu Europy, która podpisała długoletni kontrakt na dostawy gazu ze Stanów Zjednoczonych. W czerwcu do Świnoujścia wpłynął pierwszy statek z amerykańskim surowcem, ale wówczas zakup miał jednorazowy charakter. Teraz dostawy będą regularne. Począwszy od przyszłego roku w gazoporcie pojawić się ma 9 kolejnych jednostek ze skroplonym gazem. Kontakt obowiązuje do 2022 roku. W Gazecie Polskiej codziennie polecałbym artykuł pana Rafała Grodowskiego. To jest komentator ekonomiczny, który podaje dużo twardych danych, analiz, wykresów. To jest taka ekonomia w prawdziwym obrazie, tym razem o rybołówstwie na świecie. Europa nie jest liderem branży, a najlepsze wyniki w zakresie połowów osiągają dwa kraje nienależące do Unii. Norwegia i Islandia od lat dominują na europejskich wodach. Jeszcze z międzynarodowych portali. W Stanach Zjednoczonych jest święto dziękczynienia, się zaczyna, więc niewiele jest polityki, ale trochę jednak jest. Na portalu telewizji Fox News jest artykuł Newta Gingricha. Newt Gingrich to jest były speaker Izby Reprezentantów, twórca konserwatywnej rewolucji lat 90., który był jednym z polityków Partii Republikańskiej najbardziej gorąco wspierających Donalda Trumpa. Newt Gingrich pisze o tym, jaki historyczny wpływ będą mieć nominacje przygotowywane przez Trumpa i jego ludzi do amerykańskiego Sądu Najwyższego. Tu jest cały wywód prawniczy na temat doktryn w amerykańskim konstytucjonalizmie. Dość rzadko spotykany chyba poziom abstrakcji, jeśli chodzi o portale telewizji. W każdym razie chodzi o to, że dzięki Trumpowi w Sądzie Najwyższym mają pojawić się sędziowie, którzy amerykańską konstytucję będą starali się raczej interpretować, a nie zmieniać w duchu lewicowo-liberalnym. Była dzisiaj mowa o Indiach w poranku wnet na stronach pisma Foreign Affairs, wydawanego przez chyba taki międzynarodowy establishment dyplomatyczny, Radę Stosunków Międzynarodowych. Jest artykuł pani Alysy Ayres, czy Indie zaczną się zachowywać jak globalna potęga. To jest kraj z trzecim, jeśli chodzi o ilość żołnierzy, z trzecią armią na świecie, z piątym budżetem militarnym na świecie, w ogóle siódma ekonomia świata, która nie jest członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. I to jest właśnie India, kraj, który wciąż jest raczej jako wzrastające mocarstwo niż jak globalne mocarstwo traktowane i pewnie to się niedługo zmieni. Polityko martwi się o panią kanclerz Merkel i pan Janosz Delker pisze na portalu Politico o naciskach szeregowych polityków SPD na Martina Schulza, byłego szefa Parlamentu Europejskiego, obecnego lidera niemieckiej socjaldemokracji, żeby przestał się dąsać i jednak zgodził się na wielką koalicję, ponieważ tylko wielka koalicja może, czyli SPD, CDU, CSU, może uratować stabilność polityczną w Niemczech. I z nami jest też pani Anna Kostrzewska, która przeglądała portale dalekowschodnie.
Tak jest, dzień dobry. Ja dzisiaj o Indiach mówić nie będę, a zacznę mówić o kolejnych ustaleniach w sprawie mniejszości muzułmańskiej Rohingya, która uciekła z Birmy w związku z prześladowaniami do Bangladeszu. I tak kambodżański Dependent Post informuje o głosowaniu nad projektem rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ wzywającym do poszanowania praw tej mniejszości. I tak w głosowaniu za projektem opowiedziało się 135 państw, a 10 zagłosowało przeciw. I były to Kambodża, Wietnam, Filipiny, Białoruś, Birma właśnie, Chiny, Rosja, Syria i Zimbabwe. Swój sprzeciw wobec projektu był premier Kambodży skwitował następująco. Dla nas zasada nieingerencji jest bardzo ważna. Dlatego Kambodża zdecydowała się głosować przeciwko decyzji o ingerencji w suwerenność Mjanmy. O kambodżańskim premierze pisze też, też japońska Asahi Shimbun i pisze o jego odezwie, o jego środowej odezwie do robotników przemysłu odzieżowego, gdzie stwierdził, iż będą jedynymi, którzy ucierpią, jeśli Unia Europejska wycofa preferencyjne warunki handlu w reakcji na zakazanie działalności przez Sąd Najwyższy głównej partii opozycyjnej. Tutaj należy wspomnieć, że kraje Unii Europejskiej są bardzo ważnym partnerem Kambodży w handlu zagranicznym, ponieważ stanowią 40% eksportu tego państwa i głównym produktem eksportowym do tych państw są ubrania. I powodem wstrzymania działalności ugrupowania przez Sąd Najwyższy jest aresztowanie jej lidera Kom Sokhe za domniemaną zdradę stanu. I tutaj też należy wspomnieć właśnie, dlaczego Hun Sen tutaj, dlaczego się na nim skupiłam, dlaczego jest taką osobą ważną, a jest nią dlatego, iż rządzi od 1985 roku, co czyni go najdłużej urzędującym premierem na świecie. Tajwański The China Post informuje o zgodzie filipińskiej partii rządzącej na zacieśnienie relacji ze swoim chińskim odpowiednikiem, o czym poinformował w czwartek prezydent Senatu Aquilino Pimentel III, dzień po wizycie chińskiego premiera Li Keqiana. Stwierdził on również, iż zależy mu na zbliżeniu idącym dalej niż tradycyjne kanały dyplomatyczne, a mianowicie zależy mu na zacieśnieniu współpracy międzypartyjnej, międzyparlamentarnej. Należy tutaj też wspomnieć, że w zeszłym miesiącu partia rządząca LDP-Laban podpisała memorandum porozumienia ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Jedną Rosją, które Pimentel ogłosił historycznym momentem. O współpracy pisze również Macau Daily Times z Macau. I co może być dość zaskakujące, współpraca ta dotyczy Watykanu i Chin, które planują pierwszą w historii wzajemnych stosunków wymianę dzieł sztuki na wzajemne wystawy. Ogłoszono planowaną datę tych wystaw. Mają się one odbyć w marcu i w Chinach mają odbyć się one w zakazanym mieście, a w Watykanie mają odbyć się w Muzeum Etnograficznym Anima Mundi i przedmiotem tej wymiany ma być po 40 eksponatów ze strony chińskiej i strony watykańskiej, na które składać się będą chińskie obrazy, brązy, ceramika i emaliowane naczynia. Szef rządowego przemysłu funduszu inwestycyjnego chińskiej kultury stwierdził na watykańskiej konferencji prasowej, iż ma nadzieję, że ta wymiana wzmocni przyjaźń pomiędzy obydwoma krajami, zbuduje wzajemne zaufanie i przyczyni się do normalizacji stosunków dyplomatycznych, które już od wielu dziesięcioleci są mocno napięte. I wracając na polskie podwórko, a dokładnie jeszcze na nasze warszawskie, chciałabym poinformować o tym, iż dzisiaj o godzinie 15 na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się wykład profesora Sociego Naraoki pod tytułem The First World War and Japan from a New Perspective, która będzie traktować o wpływie I wojny światowej na kraje Azji Wschodniej. I nacisk zostanie tutaj położony głównie na wpływ I wojny na Japonię i przy okazji wspomniane zostaną relacje polsko-japońskie w tym okresie. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Ostatnia informacja też będzie z Polski i będzie dotyczyć Józefa Piłsudskiego, a dokładnie jego ukochanej Kasztanki w Rzeczpospolitej. Historyk Dariusz Marek Strzednicki mówi o losach Kasztanki. Kasztanka, proszę Państwa, padła dokładnie 90 lat temu, 23 listopada 1927 roku. Ulubiona klacz marszałka, ale ciekawe są jej losy pośmiertne. Otóż trafiła do Muzeum Wojska Polskiego. Tam została jej skóra wypchana i przetrwała w tej formie w magazynie Muzeum Wojska Polskiego. Natomiast po wojnie komuniści, i to w dodatku na rozkaz marszałka Michała Roli-Rzymirskiego, czyli sam renegata z Legionów Polskich, zdrajcy, który był też żołnierzem marszałka, została spalona, zniszczona. Nie mogli znieść nawet konia Piłsudskiego.
Powiedział Antoni Opaliński. Jest godzina 9:10.